Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są Agnieszka Antoszewska i Maciej Pazera, pedagodzy specjalni, terapeuci w środowiskowym Domu Samopomocy Nowiny w Gdańsku Oruni. Pan Maciej jest kierownikiem tej placówki. Witam Was, dzień dobry.
My witamy bardzo serdecznie.
Jakiego rodzaju działalność prowadzi się w środowiskowym Domu Samopomocy, w środowiskowych domach samopomocy, bo Wasz nie jest jedyny, prawda?
Myślę, że trzeba było na wstępie zaznaczyć, że przede wszystkim różnimy się od na przykład domów pomocy społecznej tym, że jesteśmy placówkami pobytu dziennego, czyli takim ośrodkiem, do którego nasi uczestnicy przychodzą na 8 godzin, który oferuje pewien zestaw działań, terapii, uspołecznienia, natomiast na co dzień to są osoby, które mieszkają w swoich naturalnych rodzinach, bądź mieszkają samodzielnie, bo również takich uczestników mamy.
A środowiskowe domy samopomocy, skąd w ogóle pomysł, żeby one powstawały? One istnieją od niedawna, czy to już
jest historia bardzo, bardzo odległa i kilkudziesięcioletnia. Pierwsze środowiskowe domy powstawały bardzo, bardzo dawno temu. Z tym, że nazwa środowiskowy dom samopomocy funkcjonuje od 20 powiedzmy lat, natomiast kiedy powstała idea tworzenia tego typu placówek, powstawały one pod nazwą Dzienne Ośrodki Adaptacyjne dla Młodzieży Niepełnosprawnej. Ale to były początki, natomiast później jakby funkcjonowanie tych domów zostało uregulowane rozporządzeniami ministerialnymi. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie dotyczące funkcjonowania takich środowiskowych domów, określające zasady funkcjonowania i standardy świadczenia usług.
No właśnie, bo to sama nazwa, środowiskowy dom samopomocy, co ona nam mówi tak naprawdę? Co my przez to mamy rozumieć, że tam jest jakiego rodzaju samopomoc?
No może powiem tak, zawsze to podkreślam, że w nazwie jest dom. W związku z czym tworzymy taką społeczność małą, mini, może nawet nie mini, bo w sumie to jest 45 osób z nami jako kadrą. Ponieważ mamy w nazwie dom, no to sobie samo pomagamy. I to no, tak funkcjonuje właśnie na zasadach bardzo, bardzo partnerskich, może no, nie rodzinnych, ale partnerskich, przyjacielskich. Przychodzimy tutaj, może to jest niepolityczne, że poprawię szefa, ale mamy fanów i fanatyków, którzy z nami są 9-10 godzin dziennie, bo teoretycznie pracujemy od godziny 8 do 16, ale część...
Zamykacie się, jeśli trzeba.
To znaczy, ja powiedziałem o takich godzinach standardowych funkcjonowania, ale oczywiście, jeżeli organizujemy jakieś przedsięwzięcia dodatkowe, wyjazdy rehabilitacyjne, to jesteśmy 24 godziny na dobę z naszymi uczestnikami. Także to nie jest tak, że tylko 8 godzin. Poza tym realizujemy wiele, wiele jeszcze projektów, które wychodzą poza samo funkcjonowanie środowiskowego domu i tej grupy, która przychodzi do nas.
Ten wasz dom prowadzi tak naprawdę organizacja społeczna.
Tak,
wy jesteście po prostu pracownikami, czy fundatorami, czy uczestnikami fundacji, która się nazywa Akces.
Tak, pełna nazwa jest bardzo długa, bo to jest Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akces. I nie mieści się na żadnej pieczątce.
Dlaczego fundacja? Dlaczego to nie jest miasto, tak? To nie jest gmina, samorząd, tylko właśnie organizacja społeczna prowadzi tego rodzaju działalność.
Byliśmy do 2012 roku w strukturach miasta, no ale później nie czujemy się wyróżnieni, natomiast te wszystkie środowiskowe domy, warsztaty terapii zajęciowej i nie tylko, no musieliśmy założyć własne organizacje. Ma to plusy, ma to minusy. W każdym razie 11 rok jesteśmy fundacją.
I fundacja prowadzi, wszystko musi załatwić, tak? Znaczy zdobyć środki na prowadzenie, zająć się uczestnikami tych
Tak, oczywiście. W tej chwili musimy zabiegać właściwie
być pracodawcą też, tak?
I pracodawcą być, i pracownikiem, i administratorem budynku. Także od takich rzeczy bardzo organizacyjnych, przyziemnych, po realizację właśnie zadań. No właściwie to jest główne nasze zadanie, tak, zajmowanie się, wspieranie osób, które no, że tak powiem, wymagają tego wsparcia.
Bo mówiliście, że placówka różni się od domu pomocy społecznej, tak zwanego DPS-u, tym, że całodobowo u was uczestnicy nie przebywają. Tak. Ale są jakieś inne różnice jeszcze, na przykład w takim, powiedzmy, zaopiekowaniu osobami, czy oni na przykład są samodzielni, czy wykonywane, czy wspieracie na przykład, nie wiem, w prowadzeniu jakichś terapii medycznych, leczeniu i tak dalej, w życiu ogólnie rzecz biorąc, czy tylko to jest...
Znaczy, praca socjalna jest ogromna. Tak. Wspieramy również właśnie, jeżeli chodzi o współpracę z pracownikami socjalnymi, centra pracy socjalnej, jeżeli chodzi o pobyty w szpitalach, u lekarzy, to wszystko ogarniamy, chociaż nie wszystko jest w zakresie naszych obowiązków, ale czujemy się zobligowani do tego, żeby naszych podopiecznych wspierać, bo sami są niewydolni.
Zauważyłam właśnie taką dużą, z waszej strony, duże zaangażowanie. Kto może tak pracować? Generalnie trzeba być trochę człowiekiem i empatycznym, i trochę organizatorem, i trochę się znać na przepisach, i mieć dużo siły, i też chęci do pomagania. Trochę takim altruistą, można powiedzieć, skoro i poza godzinami. Kim są ludzie z waszego zespołu?
To znaczy, na pewno muszą to być ludzie,
którzy
chcą coś z siebie dać innym, tak? Którzy lubią po prostu drugiego człowieka, lubią pracę właśnie z ludźmi, zwłaszcza z tymi, którzy wymagają właśnie jakiejś formy wsparcia, którzy w jakichś sferach nie są samodzielni, tak? A my staramy się, żeby ten poziom samodzielności był jak najwyższy, maksymalnie możliwy do osiągnięcia, i żeby ta idea integracji społecznej wszystkich grup wymagających jakichś form wsparcia rzeczywiście się jakoś tak nam tutaj urzeczywistniła w sposób taki dwustronny, to znaczy, żeby to nie była tylko to, że my jakby zapraszamy to społeczeństwo otwarte do siebie, ale żebyśmy my też podkreślili swoją obecność i obecność taką równoprawną naszych uczestników w otwartej społeczności, w otwartym środowisku.
Mówiliście, że jest 45 osób wszystkich was razem z
kadrą.
Kadra i uczestnicy. W jaki sposób i jak długo przebywają osoby u was, można powiedzieć, w ośrodku? Na czym polega ta rekrutacja? Jak to się odbywa?
Niektórzy przebywają od 27 lat, dokładnie tyle, ile pracuje ośrodek. Rekrutacja wygląda tak, że zawsze w czerwcu jest wysyp, jak kończy się rok szkolny, i przychodzą opiekunowie, rodzice kończących.
Z pytaniem, tak?
Tak, z pytaniem. Następnie idą do pracownika socjalnego, do lekarza neurologa lub psychiatry i lekarza pierwszego kontaktu, i z kompletem dokumentów stawiają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, gdzie jest komisja opiniująca. No i ta komisja składa się z dwóch osób z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jednej osoby z warsztatów terapii zajęciowej, jednej ze środowiskowego domu.
Czyli osoba się musi zakwalifikować. To tak, nie jest to tak, że przyjdzie ktoś i poprosi.
Na tej komisji jakby jest przedstawiana oferta, tak? I wspólnie zastanawiają się z kandydatem, jaka forma wsparcia, jaka placówka byłaby najbardziej dla tej osoby odpowiednia. Oczywiście prawo decydowania ma sam ten zainteresowany, bo jeżeli bardzo chce do konkretnej placówki, to nawet jeżeli komisja jest innego zdania, to najczęściej przychyla się.
Ja rozumiem, że taka osoba wtedy może bezterminowo właściwie być uczestnikiem
zajęć. Tak, tylko najpierw musi
zajęć
się dostać, a w tej chwili kolejka trwa latami.
Co by się działo z tymi osobami, gdyby nie mogły skorzystać z takiego wsparcia w środowiskowym domu samopomocy?
Znaczy, formy wsparcia są różne. Są środowiskowe domy, są warsztaty terapii zajęciowej, są kluby samopomocy.
Ale to są u was dorosłe osoby, często tak, po 50, po 40.
Wszystkie
było
są
dla
dorosłe.
Nich, gdzie by było dla nich miejsce? Byłoby takie miejsce?
W domu.
W domu, wśród bliskich rodziców, tak?
Oby.
Mhm.
Tak naprawdę, jeżeli nie skorzystają z oferty tego typu wsparcia właśnie środowiskowego, jakie jest oferowane, to siedzą w domu, a w domu rozwój jest taki sobie. I bardzo ubolewamy nad tym, że na chwilę obecną na terenie Gdańska na przykład nie ma w ogóle miejsc w środowiskowych domach.
A tych osób jest w kolejce dużo pewnie.
Bardzo dużo.
Mhm. A jakie aktywności, rodzaje terapii prowadzi się w środowiskowym domu samopomocy? Bo wy, z tego co wiem, mocno stawiacie na arteterapię, na różnego rodzaju działania związane z taką aktywizacją właśnie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Co robicie, krótko mówiąc?
Chodzimy na basen, jeździmy na cały dzień na konie.
Czyli to są aktywności takie sportowe, można
chodzimy
powiedzieć,
ruchowe,
tak?
Chodzimy bardzo dużo do kina, wyjeżdżamy do teatrów, mamy grupę teatralną, grupę plastyczną, mamy grupę cateringową. Co jeszcze mamy?
Grupę muzyczną.
Fotograficzną chyba też, tak?
Tak, to również paramy się fotografią.
W tej chwili nawiązujemy właśnie z Gdańskim Archipelagiem Kultury współpracę a propos fotografii. Wiążemy z tym duże nadzieje, jako że organizujemy od kilku ładnych lat ogólnopolski konkurs fotograficzny Foton Nasz Świat, który wcześniej był pod patronatem świętej pamięci Macieja Kosysarza, a teraz jest jego imienia.
I rozumiem, że karaoke to jest coś, co bardzo lubią osoby z niepełnosprawnością intelektualną i te śpiewy są u was jakby już co tydzień, tak, urządzane.
To znaczy, no historia tych naszych zabaw karaoke, no jakby sięga tej sytuacji związanej z pandemią COVID-19. To się zrodziło w momencie, kiedy placówki musiały być siłą rzeczy zamknięte przez dłuższy czas i usiłowaliśmy wymyślić pewne formy pracy zdalnej. No i jedną z takich form okazała się znakomita właśnie takie elementy muzykoterapii, karaoke, i to po pandemii u nas zostało już jakby stałym punktem programu, cotygodniowym punktem programu, i nasi uczestnicy uwielbiają, jest to znakomita forma wyrażania siebie, ekspresji, nawet ci uczestnicy bardzo tacy mało sprawni, ożywiają się i znakomicie reagują właśnie na muzykę, na wspólną taką zabawę przy śpiewach i tańcach.
A jakie widzicie efekty waszej pracy u osób z niepełnosprawnością intelektualną? Co może taka osoba osiągnąć? Jakie rozwijać umiejętności? Pewnie się nie da uśrednić, bo każdy jest inny, ale w jakim kierunku można pracować i te efekty są rzeczywiście widoczne?
Ja myślę, że na początek mamy taki rzut dosyć młodych ludzi, którzy do nas przyszli i odsuwając tą arteterapię, która oczywiście ma ogromny wpływ, obserwujemy, że przychodzą do nas jako dorośli ludzie, nie mówiący, i po kilkunastu miesiącach zaczynają się z nami komunikować. I to jest bardzo ważne, i to jest też bardzo ważne dla rodzin, bo z rodzinami mają inną nić porozumienia. Tak jak każda matka z dzieckiem, jednak się rozumieją. Przychodząc do nas, byli mało komunikatywni i w większości przypadków, mówię, po jakimś czasie zaczynamy się dogadywać i to jest coś pięknego.
Czyli traktują was troszkę, zaczynają traktować jak bliskich, prawda?
No tak. Tak jak... A potem to idzie dalej właśnie, że siadają do stołu, czy tam z panią Emilką w tej chwili możemy się pochwalić, że mamy piec do wypalania gliny. No i siadają, gadają, robią to i to idzie tak krok po kroku coraz dalej, nie?
Ja chciałem tylko dodać, że często dla osób jakby niezwiązanych z naszym środowiskiem, to te efekty naszej pracy mogą być bardzo nawet takie mało dostrzegalne. To my jako osoby, które jesteśmy na co dzień z naszymi uczestnikami, to widzimy, to są bardzo często drobne jakieś takie plusiki, drobne sytuacje, w których widzimy, że ta osoba jakby...
Postępy robi.
Robi postępy, tak. I te efekty pracy są... ta praca nie jest na darmo, tak bym powiedział.
Nie wiem, czy mogę przykład jakiś podać, takich z ostatnich właśnie moich tygodni. Mamy nowego uczestnika młodego, który jak przyszedł do nas, potwornie bał się schodzić ze schodów. I udało mi się przepracować u niego w głowie, że w firmowych butach nie spada się ze schodów. I zaczął schodzić ze schodów.
Bo musi mieć buty firmowe, tak?
Tak.
Agnieszka Antoszewska i Maciej Pazera ze Środowiskowego Domu Samopomocy Nowiny w Gdańsku Oruni są moimi i Państwa gośćmi. Teraz kilka minut przerwy i wracamy do rozmowy.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną są Agnieszka Antoszewska oraz Maciej Pazera, pedagodzy i terapeuci pracujący na co dzień i kierujący domem środowiskowym, domem samopomocy Nowiny w Gdańsku Oruni. Wasz dom i w waszym domu znajduje się tak zwane mieszkanie wspomagane. Na czym to polega? Kto tam mieszka i jakie cele chcecie osiągnąć poprzez prowadzenie tego rodzaju treningu mieszkaniowego?
To mieszkanie, które my prowadzimy, jest dedykowane dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli dla osób po jakichś kryzysach psychicznych. Mamy mieszkanie takie malutkie, przeznaczone dla dwóch osób. Aktualnie mieszkają dwie panie.
Do czego to prowadzi? Do czego ma doprowadzić to, że one tam są?
To znaczy, jakie to cele? Chodzi o to, żeby po właśnie różnego rodzaju kryzysach psychicznych osoby jakby odzyskiwały po pierwsze równowagę, spokój i przechodziły cały cykl. Jest to proces bardzo długi, oczywiście często wieloletni. Przechodziły proces takiego powtórnej integracji i społecznej, i nabywania wszelkich umiejętności
lub odnowienia
właśnie umiejętności, które gdzieś w wyniku choroby zostały zatracone, zgubione. Oczywiście.
A konkretnie czego się uczą na nowo?
Wszystkiego tego, co...
Prowadzenia domu, tak? Gospodarowania pieniędzmi, takich rzeczy?
Wszystkiego tego, co człowiek, każdy z nas wykonuje w domu, czyli obsługi urządzenia GD, RTV, pranie, sprzątanie, gotowanie,
zakupy,
trening finansowy. I tego wszystkiego pod okiem trenerów nasi mieszkańcy właśnie się uczą, a jednocześnie cała ta sfera społeczna, czyli to uspołecznienie, czyli wyjścia właśnie do kina, do teatru, na różnego typu imprezy kulturalno-oświatowe. Również, że tak powiem, włączamy naszych mieszkańców w różne działania natury wolontarystycznej, czyli angażujemy ich w organizację lokalnych imprez.
A co jest na końcu? Co jest na końcu tego treningu mieszkaniowego?
No, na końcu powinno być docelowe mieszkanie samodzielne.
Czyli tak naprawdę to wszystko ma na celu przygotować te osoby na tą samodzielność i ten powrót do takiego, powiedzmy, życia na zewnątrz, już bez trenerów, bez treningu prawdziwego życia, tak?
Znaczy później jeszcze może być taki etap przejściowy, mieszkanie ze wsparciem. I to jest takie mieszkanie z odrobiną wsparcia ze strony terapeutów, ale już w zasadzie, no nie wiem, w 90% samodzielne. Albo jeżeli genialnie pójdzie trening, no to docelowo powinno być samodzielne mieszkanie.
A powiedzcie, jakie wy widzicie deficyty, które trzeba jak najbardziej wzmacniać? Z czym są największe problemy, jeśli chodzi o taką właśnie samodzielność u osób z niepełnosprawnością intelektualną albo, tak jak mówicie, po jakichś kryzysach psychicznych? Z czym one mają największy problem? Z takim codziennym życiem?
Z brakiem pewności siebie. Z tym, żeby ich... Mówiąc w dobrym tego słowa znaczeniu,
że są w stanie same załatwić, tak, na
przykład wypchnąć do społeczeństwa z powrotem.
A radzą sobie na przykład z finansami, wiedzą, że trzeba płacić rachunki?
Niektórzy tak.
Dlaczego taki trening jest ważny? Dlaczego on jest... to jest taka forma też rehabilitacji, prawda? Można powiedzieć. I dlaczego te osoby uważacie, że trzeba rehabilitować w ten sposób, mieszkaniowo?
No bo to jest krok po kroku do usamodzielnienia.
To są często każdy osoby, które nigdy nie mieszkały same, na przykład?
Nie, często są to osoby, które mieszkały z rodzinami. Często są też to osoby, które mieszkały z rodzicami. Rodzice odchodzą, w tym momencie zostają, dajmy na to, z rodzeństwem i to jest taka obustronna potrzeba usamodzielnienia osoby niepełnosprawnej.
Czyli taka osoba, można powiedzieć, uczy się życia samodzielnego po tym, jak traci opiekunów, takich właśnie rodziców na przykład, tak? I wtedy, żeby nie trafić do domu pomocy społecznej takiego na stałe, całodobowego, taki trening jest konieczny.
No jest bardzo potrzebny. Oprócz tego, jeżeli można zapromować cudowną instytucję, tak zwane kręgi wsparcia, które powstały w Gdańsku kilka lat temu, to polega na tym, że zanim odejdą opiekunowie, rodzice, właśnie się tworzy takie kręgi wsparcia dla osoby niepełnosprawnej, żeby jak najdłużej po odejściu opiekunów zostawała w swoim środowisku, w swoim mieszkaniu.
A powiedzmy w takim razie o tych opiekunach, o rodzicach. bo większość osób, które są uczestnikami waszych zajęć, waszego domu środowiskowego, ma rodziców, tak? Albo jakichś opiekunów. Mhm. I na co dzień, którzy pewnie są bardzo zmęczonymi osobami, które całe życie opiekują się swoim krewnym, synem, córką. To jest takie miejsce jak wasze, które prowadzicie, to jest też dla nich taki oddech, prawda? Że mogą przez parę godzin w ciągu dnia
też z jedno podstawowych,
mieć zapewnioną opiekę dla swojego bliskiego.
Tak, z podstawowych funkcji środowiskowego domu, to jest ten czas wolny dla rodziny, tak? To jest ten czas, kiedy opiekunowie mogą, że tak powiem, podejmować aktywności zawodowe, mogą organizować sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny. Tak, kiedy my właśnie ich niepełnosprawne dziecko, że tak powiem, no, pracujemy z ich niepełnosprawnym dzieckiem w środowiskowym domu samopomocy.
A wymagają ci rodzice często wsparcia również takiego, że wiecie o tym, że...
Myślę, że często praca trudniejsza jest z opiekunem rodzicem niż z naszym podopiecznym. I ja to powtarzam jak mantrę, że żeby tak uzmysłowić, jak to wygląda, że oni mają 3-4-letnie dziecko przez 50 lat. Nie mają wytchnienia, nie mają perspektywy, że kiedyś przestaną odwozić, przywozić, ubierać, dawać leki, więc wszelkie formy wsparcia i...
Nawet na kilka godzin dziennie.
Nawet na kilka godzin dziennie, w tym naprawdę wszyscy marzą o wyjazdach. W tej chwili to jest bardzo trudne przedsięwzięcie finansowe. A ja to rozumiem personalnie, że w momencie, kiedy moje dzieci wyjeżdżały, dajmy na to, na zieloną szkołę, to były 3-4 dni oddechu, tylko nasze dzieci dorastają. Ich dzieci nigdy nie dorosną, więc to wsparcie codzienne i takie właśnie okazjonalne jak wyjazd jest bardzo, bardzo ważne.
Także ja myślę, że tutaj podsumowując, nie można rozpatrywać pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną jakby bez tego kontekstu rodziny. To jest również praca z rodziną. Także to są jakby nieodzowne
jako z tych rodziców
sprawy.
Też do takiego wspólnego
Oczywiście.
Bycia?
Staramy się, ale oni są wypaleni często. To angażowanie się, staramy się mieć ogromne wyczucie, którzy chcą jeszcze być zaangażowani, a którzy już potrzebują po prostu wypocząć,
no, mam
bo
na myśli,
część z nich dobiega dziewięćdziesiątki.
Ach, mam na myśli takie angażowanie, że na przykład, nie wiem, przychodzą na występy, na wystawy, są po prostu...
Ci, którzy mają siłę i ochotę, jak najbardziej.
Tak, my staramy się zachęcać i zawsze to robiliśmy i robimy to cały czas. Staramy się zachęcać rodziców do takiego pełnego uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach, które my organizujemy. Lub w których uczestniczą ich dorosłe dzieci. Tak? Oczywiście różnie to wychodzi właśnie, to jest związane z tymi problemami, o których rozmawialiśmy, czyli często wypalenie, zmęczenie, posiadanie od 50 albo 60 lat dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. To rzeczywiście wyczerpuje, jest to wyzwanie no, bardzo, bardzo trudne i wymagające no, ogromnej siły, hartu ducha i determinacji.
Ta praca musi być dla was pasją, prawda? Dla ludzi, którzy zajmują się tym, tak jak wy, od lat.
Myślę, że po części musi być, tak.
Co daje tą największą satysfakcję?
Ja myślę, że te właśnie, to gdzieś wspomnieliśmy wcześniej, te drobne sukcesy naszych podopiecznych.
Zejście po schodach, o których Agnieszka
tak,
mówiła.
Tak, chociażby właśnie takie sytuacje, że ktoś się nauczył schodzić czy wchodzić po schodach. Ktoś, no, nie wiem, poszerzył swój zasób słownictwa, potrafi się z nami skomunikować w taki czy w inny sposób, ale potrafi zakomunikować swoje potrzeby. To są bardzo fajne chwile i to są chwile, dla których warto to wykonywać, tę pracę.
Poza tym mało w której firmie, jak się wchodzi, to się czuje, że wszyscy go lubią.
Tak masz, jak wchodzisz.
Tak.
Tak, i na przykład słyszymy, jak pani pięknie dzisiaj wygląda.
A jakie są bolączki takiego miejsca? Pewnie brak środków, brak czasu, ale czy coś można by było zmienić w prosty sposób? Macie pomysły jakieś, na przykład, nie wiem, bo rozumiem, że całe życie zdobywanie pieniędzy, tak, bo skoro fundacja prowadzi, no to szukacie pewnie różnych środków na różne aktywności takie dodatkowe.
To znaczy prowadzenie środowiskowego domu samopomocy odbywa się w formie dotacji, tak, finansowanie środowiskowych domów, tego domu, który my prowadzimy, jest na zasadzie zadania zleconego przez miasto.
Gminę.
Tak, gminę Gdańsk. Musimy oczywiście co jakiś czas stawać do otwartego konkursu o prowadzenie tego domu. Natomiast wszystko, co chcemy zrobić ekstra, ponad to minimum, no to musimy rzeczywiście zabiegać o środki, pozyskiwać, szukać sponsorów, nie wiem, wpływów 1%. Także to jest gigantyczna praca taka organizacyjna, żeby te środki na te dodatkowe działania i coś więcej zdobyć. Tak?
Czyli jakie plany na najbliższy czas macie, co byście chcieli zrobić?
Jedziemy do Torunia na 5 dni.
Tak, idziemy na wyjazd rehabilitacyjny w okolice Torunia. No i chcemy.
I to jest
tam,
właśnie takie coś ekstra, tak?
Tak, tak, taki wyjazd jest rzeczywiście rzeczą ekstra.
Dodatkowo i z dodatkowych
jest
środków.
Ogromnym, że tak powiem, wyzwaniem też finansowym, no ale jest też tym, co ładuje akumulatory naszych rodziców, bo mają tę chwilę oddechu, tak? Mają
znaczy
też...
oni już żyją tym, że wyjeżdżamy na 5 dni, ładują akumulatory i potem na ileś miesięcy jest jeszcze energia. Ja jeżeli miałabym powiedzieć o jakiejkolwiek jeszcze bolączce, to chciałam zaznaczyć, że udzielam się w Gdańskim Centrum Równego Traktowania i cały czas, naprawdę cały czas borykamy się w różnych instytucjach z nierównym traktowaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie. I to jest to, co mnie gryzie, gniecie, nie wiem jak to można jeszcze nazwać, bo ciągle to funkcjonuje, że jak jest niepełnosprawny, to mu nie potrzeba, to sobie będzie musiał poradzić albo ktoś gdzieś mu pomoże. Ale instytucje odpychają od siebie niepełnosprawność.
Zwłaszcza intelektualną pewnie.
No tak, bo to jest ta, której na pierwszy rzut oka nie widać.
Mhm. Czyli, ale wróćmy, skończmy jeszcze tak optymistycznie tym Toruniem i tym wyjazdem. 5 dni to też jest takie logistyczne pewnie wyzwanie, bo trzeba tych wszystkich ludzi ulokować, gdzieś muszą spać, prawda? Musi być całodobowa też opieka i taka praca pedagogiczna.
Tak, oczywiście.
Ale co będziecie
oczywiście
zwiedzać?
Takie wyjazdy wymagają paru ładnych tygodni przygotowań, ponieważ no, nie staramy się, żeby ten wyjazd polegał na tym, że jedziemy w inne miejsce i tam powiedzmy siedzimy sobie i kiwamy nóżką. Staramy się, żeby również te wyjazdy miały, tak, były aktywne, miały wymiar edukacyjny, żeby nasi uczestnicy poznali dany region, do którego się wybieramy, żebyśmy zobaczyli najbardziej ciekawe miejsca, z którego ten region słynie. Także te wyjazdy są bardzo intensywne, bardzo aktywne i to zarówno dla uczestników, jak i dla kadry.
Bardzo Wam dziękuję za przyjście do studia. Agnieszka Antoszewska i Maciej Pazera, pracujący na co dzień i kierujący środowiskowym domem samopomocy Nowiny w Gdańsku Oruni. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji.
W każdy wtorek po 13:00.